audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a nowy miesiąc, proszę Państwa, rozpoczynamy tematem z pogranicza literatury i historii. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Jarosław Wałaszyk, kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Na początek przypomnę tylko informację, którą już znamy, iż Villa Alma, znajdująca się w Gołotczyźnie, była bohaterką minionego tygodnia. Dotychczasowi bowiem właściciele sprzedali ją samorządowi województwa mazowieckiego, a ten z kolei przekaże Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Panie kierowniku, przypomnijmy, czym jest Villa Alma, ponieważ z Aleksandrem Świętochowskim raczej kojarzy się krzewnia, która znajduje się na terenie muzeum.
Zgadza się. Świętochowski obydwa te budynki zbudował, co ciekawsze. Krzewnia to jest budynek pierwotny, który miał przeznaczony być na szkołę. Dokładnie szkołę koszykarstwa, wikliniarstwa. Świętochowski zauważył, że te wyroby bardzo świetnie sprzedawane są do Wielkiej Brytanii, stąd też pomysł. Zbudował tak naprawdę za własne pieniądze porządny budynek, murowany, dlatego jak wejdziecie Państwo do środka, zauważycie, że on na mieszkalni nie bardzo wygląda. Ma bardzo duży korytarz, nieco mniejsze pokoje boczne, dlatego właśnie, że miało to być po prostu szkoła. Co ciekawsze, budynek miał również łazienkę. To jest taka interesująca sprawa, że kanalizacja była podłączona, zresztą Świętochowski zadbał o to, żeby do niej była podłączona również szkoła, co jest bardzo ważne, ale z tej szkoły nic nie wyszło, szkoły wikliniarstwa. Ministerstwo Rolnictwa Wydziału Oświaty nie zgodził się na wprowadzenie tego, tam też zamieszkał. No i tutaj powstaje problem, bo on sobie doskonale zdawał sprawę z tego, że z chwili jego śmierci jest to nieuregulowane prawnie. Ze względu na to, że to jest na terenie szkoły, bo park to był teren szkoły żeńskiej. Więc co się stanie w momencie, kiedy on umrze i Maria de facto zostanie bezdomną, jego druga żona. Zdawał sobie sprawę, że nie może liczyć na pomoc ze strony jego synów czy córki, no bo raczej byli nastawieni, no jeżeli nie negatywnie, to w jakiś sposób neutralnie, więc nie będą zainteresowani jakąkolwiek pomocą dla Marii Świętochowskiej. No i cóż, no i stąd też pomysł, żeby stworzyć, zbudować dom, w którym zamieszka on, ale przede wszystkim Maria, po jego śmierci. To była ciekawa historia, ze względu na to, że jak zwykle nie mieli pieniędzy, udało mu się różnymi drogami te pieniądze zdobywać. Nawet stosował pismo do hrabiego Krysińskiego o pomoc w postaci drewna. I taką dostał. Hrabia przekazał jak najbardziej deski do budowy tegoż domu, bo on jest drewniany. Działka udało się pozyskać. No i właśnie właściwie w 1936 roku rozpoczęto budowę nowego budynku. No Alma. Wtedy i dzisiaj jest taki zwyczaj, że budynki się czasem nazywa. Nazwa Alma pochodzi od dwóch imion. Aleksander, czyli Al, i Maria, czyli Ma. Alma. Od samego początku tak de facto był to budynek mieszkalny. Tylko i wyłącznie przeznaczony na mieszkanie, gdzie był pomieszczony również gabinet Aleksandra Świętochowskiego. No i właśnie rozpoczęto tą budowę, jak wspomniałem, w tamtym czasie. Ale wiecie Państwo, ja zawsze lubię się posiłkować trochę literaturą, albo jak to woli, rękopisami. Niedawno wydaliśmy Dziennik Bezładnych Myśli Świętochowskiego. Właściwie ostatnie jego, powiedzmy, coś w rodzaju pamiętnika. No, no właśnie, on tak napisał dosyć ciekawie. Ja sobie pozwolę tutaj zacytować. Dziebunia, no bo też jest warto wspomnieć, że już mówiłem, ale warto wspomnieć, że dziebunia to jest zdrobnienie od dziewunia, dzieweczka, a tak nazywał Świętochowski Marią. Dziebunia wszystkie godziny wolne od zajęć w naszym gospodarstwie spędza w swoim domku, gdzie się przypatruje robotom lub pracuje. Tak bardzo cieszy się tym swoim domem, że ciągle o nim mówi, przy czym wybucha radosnym śmiechem i klaszcze w dłonie. Wzięła z domku kawałeczek drzewa, które przez drogę piściła, chociażby to był zwyczajny wiór, i pokazywała mi jak coś bardzo drogiego. Ja do łez cieszę się jej radością. Myślę, że Maria dawała sobie sprawę z tego, jakie ma ewentualnie Świętochowski zastrzeżenia, albo po prostu czego się boi z chwilą, kiedy to ostateczne rozwiązanie nastąpi. Więc w jakimś stopniu dla niej też to było istotne, to co związane było z tym, że budynkiem strzeli z tą Almą. Ale co ciekawsze, Świętochowski, kiedy ten dom już powstawał, zakładał tam również zieleń, w sensie takim, że sadził drzewa. No oczywiście róże, które były jego zawsze ukochane. Sadził również krzewy, które częściowo przetrwały do dzisiaj. Także proszę Państwa, jak za jakiś czas, jak mam nadzieję, już Alma zostanie udostępniona dla wszystkich, będziecie Państwo mogli zobaczyć. To jest spora działka, zaciszne miejsce i piękne przede wszystkim. Wydaje mi się, że też nasycone taką prawdziwą miłością, bo ja nie zmienię zdania, że romans, a później małżeństwo Świętochowskiego z Marią, to była miłość tysiąclecia, nie stulecia.
Mieliśmy tę przyjemność podczas właśnie podpisywania aktu notarialnego przekazującego Almę i działkę w nowe ręce, zobaczyć ten teren. Rzeczywiście teren piękny, rozległy, mnóstwo nasadzeń, oczywiście wymagający dużo pracy, ale tak wracając do postawy Aleksandra Świętochowskiego, pani kierowniku, często rozmawialiśmy o tym właśnie romansie, później małżeństwie. To piękna postawa mężczyzny, który nawet u schyłku życia, już będąc w bardzo podeszłym wieku, chce zabezpieczyć ten dobrostan swojej żony, żeby ona po prostu miała to poczucie bezpieczeństwa po jego śmierci, no bo na pewno już przeczuwał, że to już pewnie jest koniec jego życia, a jednak ten wysiłek popełnił, aby tę Almę wybudować.
Myślę, że tak, że to jest chyba najważniejsza rzecz u mężczyzny, podobno wybudować dom, tak? Ale w jego przypadku bardziej traktował to jako właśnie zabezpieczenie, tak jak pani ładnie powiedziała, zabezpieczenie bezpieczeństwa dla samej Marii z chwilą jego odejścia. Zresztą oni się tam wprowadzili w październiku 37 roku i taki zapisek z lutego 38 roku mówi tak, że resztę moich sił zużywać musiałem na pisanie artykułów, do których skłoniła mnie chęć zabrania głosu w sprawach poważnych, ale też potrzeby zarobku. Mieszkamy już w domku, jak ładnie określił, Marylii. Ładny, miły, wygodny, ale potrzebuje jeszcze dużo dodatkowych wkładów. Ogrodzenie, zadrzewienie, kwietniki i tak dalej. Staram się, ile mogę mojej biedaczce dopomóc w jakimś zasiłkiem pieniężnym. Zarobki moje szybko się wyczerpują. I niestety to jest coś, co ja zawsze mówię u Świętochowskiego w tych ostatnich zapiskach. Oczekiwanie takiego spełnienia wyroku natury przygniata wszystkie moje myśli, które ciągle przebywają w grobie i w przyszłości pozgonnej. Jakie to ciężkie jest, okropne życie smutkiem. Żyć smutkiem. On sobie zdawał sprawę, proszę Państwa, że no niestety zbliża się ten koniec jego biologiczny. Ale mi się też wydaje, że Świętochowski, budując ten dom, to było jego takie największe jakieś wyzwanie. I to go trochę trzymało przy życiu, bo w momencie, kiedy już ten dom powstał, kiedy już zdawał sobie sprawę, że jest zabezpieczenie, również finansowe, bo naprawdę, proszę Państwa, on specjalnie dla swojej żony odkładał pieniądze, tak żeby ona normalnie albo godnie żyła. I kiedy ten dom powstał, kiedy zdał sobie sprawę, że już, no właściwie zakończyło się to, co tak naprawdę, do czego dążył, takie zabezpieczenie, wydaje mi się, że w tym momencie nastąpił spadek tej potrzeby życia.
No zaledwie 7 miesięcy mieszkali wspólnie, prawda?
No tak, w domu. Nawet niecałe, ale powiem szczerze, że kiedy odchodził w kwietniu, dokładnie 25 kwietnia zmarł, 38 roku, wcześniej nieco, jak określano czasem, pogorszył mu się bardzo mocno stan zdrowia, to przede wszystkim chodziło o płuca. No w swoim czasie Świętochowski dużo palił, nawet bardzo dużo palił. Potem Marysia tak na niego sympatycznie wpłynęła, że zamienił to na fajeczkę, no ale tym niemniej palił. Z płucami zawsze miał problemy. Jeździł zresztą do sanatoriów, próbował się kurować. No, czasem się nie udawało dopełnić tej całkowicie tej kuracji. No w każdym bądź razie niestety miał poważne problemy z oddychaniem, brzydko mówiąc duszeniem się, jak to tak określano. No i tak najprawdopodobniej przyczyną główną jego zgonu były właśnie płuca. Jak ładnie opisywano, zmarł właśnie w Almie, to bardzo ważne, na własnym łóżku i trzymany, jak mówiła Maria, przez nią za rękę. Proszę Państwa, no ja sobie zdaję sprawę, że to może dzisiaj w mniejszym stopniu byśmy na to spojrzeli w jakiś sposób ważny, ale wówczas tak, no nie zmarł w szpitalu, nie zmarł
w samotności,
właśnie,
w zapomnieniu,
tylko pod
boku ukochanej kobiety.
Czułą opieką najwspanialszej, najcudowniejszej, najpiękniejszej. I w ogóle jak on określał, dziewuni, dzieweczki, marisieńki. Oczywiście kiedyś mówił, że nazywał ją również Marylka, ale potem Maryjka, ale później stwierdził, że nie będzie nazywał, bo wiadomo, że się nie bardzo kojarzy Maryjka. Więc chyba tak do końca, szczerze powiem, jakieś to odejście było też w sposób właśnie, może nie romantyczny, ale w jakiś sposób powiązany z miłością. I tak jak powiedziałem, umarł w Almie. Szczerze powiem, że kiedy przyjechał w zeszłym roku marszałek do nas, bo wpłynęła właśnie prośba o to, albo propozycja zakupu Almy, zadał pytanie tak naprawdę, czy jest to jak najbardziej uzasadnione, żeby sejmik przejął ten budynek. Ja powiedziałem, że nawet obowiązkowo. Chociażby z tego względu, że go zbudował Świętochowski, chociażby z tego względu, że tam mieszkał, ale chyba najważniejsze, że tam zmarł. I dlatego ja osobiście, ale myślę, że nie tylko ja, bo również społeczność w Głodczyzny czy Sońska jest ogromnie wdzięczna marszałkowi i samorządowi, że nabył ten budynek. Bo tak de facto mamy w tej chwili komplet budynków związanych bezpośrednio z Aleksandrem Świętochowskim.
I o tym za chwileczkę jeszcze, panie kierowniku, powiemy, ale wróćmy do tego 38 roku. Ile lat wtedy miała Maria?
Maria, no, miała 30 parę lat, on miał 89.
Czyli razem ile spędzili?
O, sporo, sporo. Tak naprawdę poznali się, różnica wieku wtedy byłaby naprawdę ogromna, bo ona miała bodajże 18, on 72 chyba. Ale to było początek lat 20, natomiast trwały związek stworzyli właściwie od samego początku. To dosyć ciekawe, bo Maria, różnie to było postrzegane. Świętochowski miał żonę, z którą nie miał prawnie rozwodu. Zresztą ona powiedziała, zawsze powtarzam, że ona powiedziała, że prędzej umrze, jak mu da rozwód. I tak się też stało. Natomiast ten nieformalny związek wiązał się z pewnymi przeciwnościami, chociażby trochę obyczajowo, trochę, jakby to powiedzieć, sprzeciwu społeczeństwa. Zresztą ona sama, Maria sama się bała na przykład opinii Bąkowskiej, jeszcze wówczas żyjącej. Ale Bąkowska ją zaakceptowała. To, że to Świętochowski w swoich listach wspominał, żeby nie ma się czego obawiać, bo ta osoba właściwie taka wyrocznia, wręcz w Gołodczyźnie powiedziała, tak, nie ma problemu. Ale początkowo proszona, żeby wyjechała do siebie, bo to budzi zgorszenie. Tym bardziej, że jak powiedziałem, jest ogromna różnica, była ogromna różnica wieku. Podobno według jej opisów poznali się gdzieś pod drzewami owocowymi, ona go zobaczyła, no i go się w nim zakochała. Natomiast wiecie państwo, nie będę ukrywał, że Świętochowski był trochę praktykiem i w swoich wspomnieniach, opisach zawsze pisał, czy to faktycznie ona go kocha, czy powiedzmy widzi w nim, nie wiem, ojca, opiekuna. No ale jak określił, po wielu badaniach, po wielu obserwacjach może stwierdzić, że ona faktycznie kocha go jak prawdziwego mężczyznę, kobieta prawdziwego mężczyzny. Zresztą z drugiej strony powiem szczerze, że Świętochowski też ją przeogromnie kochał. W listach, które pisał, czy do niej z różnych powodów chorowała na przykład, to, no proszę państwa, ja naprawdę życzę każdej pani takie listy otrzymywać. Ale jednocześnie też był trochę moralistą, czasem ją tam trochę próbował, jakby to powiedzieć, w pewnych sprawach podciągnąć. Natomiast kiedyś padło pytanie też, to Maria opowiadała o tym, czy nie rodzi się pewnego rodzaju różnica, proszę się, żeby się nikt nie obraził, ale w świadomości, że tak się wyrażę, czyli brzydko mówiąc inteligencji, różnicy pomiędzy, no, jak nie da się ukryć Świętochowskim, a Marią. A więc ona bardzo ładnie powiedziała, że Alek umiejętnie pokazywał, jak należy dane rzeczy rozumieć i w jaki sposób je interpretować tak, żeby mogła je przyjąć do wiadomości, tak jak powinny one być. Więc wydaje mi się, że nie było między nimi, znaczy, wiecie państwo, ja nie wiem, czy w związkach nie ma kłótni, bo to chyba raczej nie da rady, ale wydaje mi się, że ich związek pod wieloma względami, no, udał, powiedziałbym, że jest wzorcowy. Szczęścia życzę każdemu, żeby taki związek tworzono.
No, w obecnych czasach, panie kierowniku, w świecie artystycznym, może celebrytów, takie związki nie są niczym nadzwyczajnym, ale jeszcze chciałabym użyć takiego sformułowania, aż trudno uwierzyć, że pozytywista, taki właśnie twardo stąpający, myślący, poddał się takim romantycznym wzlotom, aż trudno uwierzyć.
To znaczy, ja to zawsze się śmieję, że w Muzeum Pozytywizmu w regule nie powinno być romantyzmu, ale jednak ładnie on gdzieś tam się po kątach, brzydko mówiąc, plącze. Wydaje mi się, że tu też świadomość tego, że Świętochowski, jak pani stwierdziła ładnie, był pozytywistą, twardo stąpającym po ziemi, jednak dostrzegając to, co powiedziałem, tą miłość prawdziwą, mógł się jej po prostu poświęcić i oddać. Czy to było w takiej czy w innej formie, bo to też istotne, to jest ważne, istotne, ale wydaje mi się, że tak naprawdę owa miłość, owe uczucie, wiadomo, kiedy jest zakochanie, a później jest prawdziwa miłość, trwała aż do jego śmierci. Odwrotnie, zresztą Maria Nawet po jego śmierci tak de facto nigdy podobno nie mówiła o Świętochowskim inaczej jak mój Aluś, jak mój Alek, Al. Chyba że robiła to oficjalnie, no to wtedy pan Aleksander Świętochowski. I wydaje mi się, że tęskniła trochę za nim.
Chociaż życie sobie ułożyła oczywiście, tak, wyszła ale za mąż.
Już, tak, ale to powiem szczerze, że oddzielna historia. Powiem tak szczerze, małżeństwo drugie z panem Grossmanem było trochę, no, z przygodami, tak to mogę określić. W tej chwili nie mogę, tak, powiedzieć o to, bo to są tajemnice może nie rodzinne, ale w jakiś sposób powiązane. Powiem tak, że drugie małżeństwo też było udane, z tego co słyszałem, bo sąsiedzi, czy przyjeżdża do nas pan Grossman, syn Marii i pana Grossmana, naprawdę bardzo sympatyczny człowiek, który umie się dzielić wiadomościami, który zapamiętał ewentualnie, co mu przekazała jego mama, więc małżeństwo udane. Natomiast no niestety, albo na szczęście, gdzieś tam w tle zawsze był ten kochany Al.
Panie kierowniku, jakie poruszenie było wśród społeczności, kiedy mówiliśmy kiedyś na antenie, iż Maria, żona Aleksandra Świętochowskiego i taka konsternacja, ale jak to, no, jak to możliwe? Przecież Świętochowski zmarł wieki temu, prawda? A tu nagle o jego żonie mówimy. No cóż, różnica wieku.
Tutaj. Ogromna. Tym bardziej, że Maria miała 102 lata, jak zmarła. I tak z tego, co, no niestety nie miałem okazji porozmawiać, ale z tego, co mi przekazywano, no prawie do końca, jeżeli chodzi o umysł prawny.
To zapytam jeszcze w ten sposób, czy coś jeszcze napisał w Almie Aleksander Świętochowski?
Pisał ciągi artykułów, tak jak to czytaliśmy z jego wspomnień, artykuły do różnych gazet. Ostatni artykuł chyba pisał, żebym państwa nie skłamał, no nie wiem, 2 tygodnie czy 3 tygodnie przed śmiercią, on się później ukazał niedokończony. Tak, pisał, bo jak sam mówił, musiał pieniądze zarabiać. Ale szczerze powiem, zarówno wówczas, jak i dzisiaj bycie literatem nie jest zbyt opłacalne. No ale w jakiś sposób pieniądze musiał zarabiać. Natomiast w Krzewni powstały takie większe jego dzieła, jak chociażby, nie wiem, Drgałowy, Nałęcze, dokończenie, jeszcze w Starej Krzewni, dokończenie historii chłopów polskich. No w Almie, znaczy ja powiem tak, Świętochowski w ogóle w Głodczyźnie uważał, że spędził najpiękniejsze lata swojego życia, a więc myślę, że w Almie to była ta końcówka jego życia, brzydko mówiąc, ale jednocześnie też ten szczęśliwy czas, kiedy czuł się już całkowicie spokojny pod względem, no, zapewnienia tej przyszłości Marii, jak żeśmy rozmawiali. A że do końca życia przychodzili do niego ludzie, gdzie pisał im na przykład jakieś pisma urzędowe, gdzie przychodzili, prosili go o załatwienie pewnych spraw urzędowych i tym podobnych rzeczy. On miał zawsze otwarty ten swój gabinet do tego, żeby, no, starać się pomóc społeczeństwu, dlatego został zapamiętany. I powiem państwu szczerze, że do tej pory w Sońsku Świętochowski ma ogromne, w Sońsku, w Głodczyźnie, ogromną estymę, ogromną taką formę pamięci.
Czy styl willi Alma możemy jakoś określić?
Nie. Ja bym to określił, że to jest taki dom, jak państwo przyjdziecie, to zobaczycie. No oczywiście na pewno wyróżniający się od wszystkich domów, które są obok, gdzie jest forma ganku, gdzie są pomieszczenia na parterze mieszkalne, na górze sypialniane, może tak to określić. Drewniany, w środku takim stylu lat 30., to nie ulega wątpliwości. A że był ciekawym budynkiem, jednym z najładniejszych w okolicy, to nie świadczy fakt, kiedy Maria była u nas w czasie okupacji, Niemcy tam zostali dosiedleni i ją stamtąd po prostu wyrzucono. Tam mieszkali wojskowi. Na szczęście wcześniej cały gabinet z pamiątkami rozdała mieszkańcom na przechowanie. On to wróciło w 1945 roku po wyzwoleniu. Ten gabinet mógł być otworzony.
No to też świadczy o szacunku, no, do Aleksandra.
Ogromnym i tym bardziej, że to znaczy tak, społeczność lokalna mieszkająca, w tym ten jakby stosunek do Świętochowskiego był zawsze pozytywny, natomiast w momencie, kiedy przyszły czasy, no niestety PRL-u i to takiego już głębokiego, są lata 50., dokwaterowywano do Marii osoby i na nieszczęście te osoby nie czuły już Świętochowskiego, no i po prostu kradły te pamiątki po nim. No nawet zwracała się z prośbą do ministerstwa o zabezpieczenie stworzenia jakiegoś takiego ala prywatnego muzeum. No i cóż, no się okazało, że oni nie są zainteresowani. Powiedzieli, że ona sobie może robić z tym, co chce, może zgłaszać na milicję wtedy. I gdyby nie, bo ona wtedy pisała do Brandysa, gdyby nie Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, te pamiątki być może by się rozproszyły. Zresztą ona ten budynek później sprzedała, bo to też jest istotna sprawa. Bodajże w 62 czy 64 roku sprzedała go w ręce prywatne. No i drogą kolejnego zakupu przechodził, aż się znalazł w rękach ostatniego właściciela, który był uprzejmy go przekazać w formie sprzedaży.
No nie jest tajemnicą, panie kierowniku, że pan Krzysztof Kaliściak jest znaną postacią w regionie, konserwatorem zabytków, pełnił wiele funkcji, a więc nie jest to osoba anonimowa tak do końca.
Jesteśmy też wdzięczni, bo druga sprawa, oni sami wystąpili z propozycją sprzedaży tego budynku właśnie w ramach połączenia z muzeum, tak, i dla samego sejmiku i szczęście, bo mógł pójść w ręce prywatne, no i kolejny czas nie trafiłby do nas. No a teraz póki co, cieszmy się, oczywiście on jeszcze wymaga wiele inwestycji.
Tak, to rzeczywiście widać, szczególnie w obrębie samego budynku, nie wiemy jaki jest środek, ponieważ nie wypadało zaglądać, kiedy jeszcze właściciele mieli przez chwilę klucze do tego obiektu. Natomiast absolutnie widzieliśmy przepiękny park, o którym wspominaliśmy, i przepiękne drzewostany. Panie kierowniku, jak pan widzi przyszłość tego budynku? Bo wiemy, że powstanie tam Centrum Myśli Pozytywistycznej. Jak pan widzi rolę tego miejsca w rozwoju i literatury, no i też historii?
No to jest, powstał, szczerze powiem, duży problem, bo de facto nie możemy rezygnować na przykład z Krzewni jako miejsca gabinetu, czy w jakiś sposób mieszkania, w którym był Świętochowski, więc tutaj nie możemy nic zrobić, zabrać, ale właśnie w tejże Almie istnieje możliwość, czy to w formie multimediów, czy podobnych rzeczy, zaprezentowania i skupienia się na jego przede wszystkim twórczości, czyli w rękopisach, wydawnictwach, takich rzeczy, które my de facto nie możemy w tej chwili pokazywać. No niestety natura jest tak stworzona, że cokolwiek jest zapisane atramentem, jeżeli będzie eksponowane przez jakiś czas na świetle, to po prostu zniknie. Więc jest jedyna okazja na to, żeby przedstawić to, co my mamy w magazynach. A są rzeczy naprawdę ciekawe. Czy rękopisy jego dotyczące właśnie chopów polskich, jego twórczości, jego aforyzmów, jego zapisków odnośnie działalności ogrodniczej. Wszystkim tym, czym się on zajmował. I w tym kierunku chcemy pójść. Żeby stworzyć miejsce, do którego Świętochowski, jakby to powiedzieć, jego twórczość. Ale to nie zmienia faktu, że przy okazji, skoro jest to miejsce poświęcone Świętochowskiemu i pozytywizmowi, stworzyć właśnie takie centrum, które można będzie odwiedzić, zaczerpnąć informacji także powiązanych z literaturą poświęconą pozytywizmowi. Epoce, która jest niestety zapomniana, a jak sam pan marszałek stwierdził, szkoda. Ja też to potwierdzam, szkoda, ponieważ tak de facto pozytywizm był właściwie dawał podwaliny pod funkcjonowanie późniejszego naszego państwa, zarówno politycznego, zarówno gospodarczego, jak i nawet takiego w formie spółdzielczości czy zrzeszania się. To jest to, co właśnie Świętochowski chciał i funkcjonował w tym kierunku, działał po prostu. Dlatego ta Alma jest do tego. Może tam się uda stworzyć coś takiego jak taką, można określić to. Na razie dajemy takie określenie, taką główną biblioteką poświęconą pozytywizmowi, gdzie można będzie się połączyć na przykład internetowo z określonymi bibliotekami w całej Polsce, może, kto wie, gdzie można znaleźć literaturę poświęconą Świętochowskiemu, a oprócz tego właśnie, czy w formie zdigitalizowanej z jego twórczością taką, którą w tej chwili trudno nam jest wypożyczać czy prezentować.
Po 85 latach, szybko policzyłam, panie kierowniku, znów Aleksander Świętochowski będzie głównym bohaterem w Almie.
No i dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni. I tak jeszcze raz powtórzę, myślę, że społeczność również naszej gminy również. I cieszymy się, strasznie się cieszymy, ze względu na to, że jest to jakieś dopełnienie, naprawdę dopełnienie całości funkcjonowania samego ojczyzny. Bardzo dziękujemy, panie marszałku, i bowiem nieskromnie prosimy o jeszcze. Oczywiście to jest takie trochę żartowne, ale szczerze powiem, widać, że nasze muzeum w Gołodczyźnie poświęcone Świętochowskiemu dobry kierunek ma, tak to by określić, to jest bardzo ważne. Zresztą nie chwaląc się, zwiększa się zdecydowanie liczba zwiedzających, nawet w czasie pandemii. I dla mnie osobiście istotne jest to, że zwiększa się liczba indywidualnych osób. Bo wycieczki, bardzo się cieszę, że nas odwiedzają, ale to jest po prostu punkt programu. Natomiast jeżeli przyjeżdżają osoby indywidualne, to naprawdę z całej Polski, to znaczy, że nas odnajdują, szukają, chcą czegoś nowego i co ciekawsze, wychodzą zadowoleni. Co dla mnie, jestem po prostu dumny z tego powodu. Oczywiście dzięki ogólnej współpracy wszystkich pracowników w Gołodczyźnie, którzy tworzą to miejsce, zarówno przewodników, jak i pracowników obsługi czy technicznych, wydaje mi się, że jest to jakaś forma misji i my ją spełniamy.
Gorąco Państwa zachęcamy do odwiedzenia Gołotczyzny, czy to poprzez pryzmat literatury i historii, czy też poprzez pryzmat przyrody, która o tej porze roku jest najpiękniejsza. Polecamy gorąco i przypominamy oczywiście, że Aleksander Świętochowski to wielka postać polskiej historii i literatury, nierozerwalnie związana z Gołotczyzną, a Villa Alma w tym momencie uzupełni to miejsce na mapie Polski. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i za piękną opowieść o postaci Aleksandra Świętochowskiego, no i oczywiście ukochanej żony Marii. Pan Jarosław Wałaszyk, kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Zapraszam do Gołotczyzny.
Berbera Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.